Hello, mój drogi.
Hello.
Więc, wow. Zacznę tutaj. Składam ogromne wyrazy szacunku dla Mike'a Millera, nie zawodnika, tylko dla trenera, ponieważ ja zapomniałem, że Knicks, którzy spadli na 8 miejsce w drafcie, co zapisałem w tytule w Wake Upie, że Knicks mieli 6 najgorszy wynik, a nie 3 najgorszy wynik i w ogóle jakby to było możliwe, żeby spadli aż na 8 miejsce. Więc ogromny szacunek dla byłego już trenera New York Knicks, Mike'a Millera.
On wyprowadził Knicks na ósme miejsce loterii draftu.
No, on sam nie, no to już róż z Pacyfiku zrobił, ale no to faktycznie był ten moment, to chyba były 2 zwycięstwa z rzędu, czy 5 kwart wygranych z rzędu, że nagle zaczęło się mówić o tym, że Mike Miller. I teraz okazuje się, że Mike Miller nie zostanie w sztabie Toma Thibodeau. No cóż. No. Już pojawiła się iskierka nadziei, że jest ktoś, kto wyprowadzi nas na prostą. Nie.
Nie. To nie ta dekada, proszę pana. To się nie wydarzy. 2.20, 2.30.
Dobrze, mój drogi, podam...
Oczywiście gigantyczne rozczarowanie, oczywiście smutek, zastanawianie się, jak długo jeszcze.
No ale widziałem, popełniłeś kilkanaście tweetów i żadnego o tym, że nikt... Spadli z 6 na 8. Wow. Sorry. Ja też jestem zafiksowany już na Knicksach w taki sposób, że już. O Jezus.
Jesteś zaniksowany.
No już, o Jezus, ja już w ogóle nie chcę mówić o Knicksach. Mój drogi, mogę tylko przeczytać kolejność loterii draftu dla tych, którzy nie wiedzieli, więc przeczytam. Na pierwszym miejscu Minnesota Timberwolves. Na drugim miejscu Golden.
A nie od tyłu, żeby budować napięcie?
Nie.
Dobrze.
Ludzie teraz chcą wiedzieć wszystko od razu, szybko. Więc tak, nowym ministrem zdrowia jest gość, który studiował ekonomię.
To normalne.
W czasach pandemii, jest to świetny.
Nie, no statystycznie będzie do tego
podchodził. Słuchajcie, mamy pandemię, potrzebujemy nowego ministra zdrowia, niech będzie gość od ekonomii. Dobra, to brzmi to jak świetny pomysł. Nie, ja wiem, jak on będzie podchodził. On będzie podchodził do tego, że nie, nic się nie dzieje i trzeba gospodarkę odmrozić, dlatego wzięli. Takiego.
Nie, ale czy minister zdrowia musi być lekarzem?
Nie musi być w naszym kraju, absolutnie nie. Minnesota, numer 1. A co, chcesz powiedzieć, że lepiej, żeby nie był lekarzem?
No, ja wiem.
Jak patrzę,
to musi być chyba takim profesjonalnym menedżerem. No. Jak patrzysz na dyrektorów szpitali, no to oni nie zawsze sobie, będąc lekarzami, dobrze radzą z tym bilansem.
Rozumiem, tylko że nie chodzi teraz o dyrektorów. Masz rację, chyba, nie wiem, są różne opinie. Mam opinie, wiesz, od lekarzy, są różne opinie. I mój ojciec wcale też nie jest za tym, że wiesz, lekarz musi być szefem. Mu kiedyś proponowali, mojemu ojcu, ale zrezygnował, nie chciał. Bo to nie jest najfajniejsza praca być w ogóle szefem jakiegokolwiek szpitala, czy zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia. Dobrze, mój drogi, dalej. Na drugim miejscu Golden State Warriors, na trzecim Charlotte. Charlotte! Fucking Charlotte Hornets? Czy to prawda? Jesteśmy na trzecim miejscu. Będziemy mieli Jamesa Bizemana.
Antoniego Edwardsa, albo Lamelo Balla.
Będziemy mieli Jamesa Bizemana, czuję. I'm so horny. Czwarte
Chicago.
My potrzebujemy centra. Nie mamy nic. Mamy na najgorzej obsadzoną pozycję centra w lidze. Cody Zeller jest wolnym agentem zaraz. Jest już poobijany. Na czwartym miejscu Chicago Bulls. Na piątym miejscu gratuluję Chicago awansu. To jest pierwszy awans Chicago w tabeli jakiejkolwiek.
Od
czasu Tipsa. Boże, ale Badziew czytam. Chicago, Badziew, czwarte miejsce. Piąte miejsce Cleveland. Tu wiadomo, 30 lat się nic nie stanie, więc nieważne. Szóste miejsce Atlanta, siódme Detroit, na ósmym Legendary New York Knicks, na dziewiątym miejscu Washington Wizards, na dziesiątym miejscu Phoenix Suns, na jedenastym miejscu San Antonio Spurs, na dwunastym Sacramento Kings i na trzynastym New Orleans Pelicans, na czternastym Boston Celtics i tu od razu muszę dodać, że Boston Celtics ma 3 wybory w pierwszej rundzie draftu, najwięcej z wszystkich. Danny Ainge znów wygrał draft. Gratuluję.
Na co to się przełoży, tego nie wiem.
Tak, na powiększenie składów do 20 graczy. Po raz pierwszy w historii, to jest niesamowite. Wiesz co, ja spojrzałem na to, że Minnesota wygrała i sobie pomyślałem, a znów Minnesota wygrała, nic z tego nie będzie. Coś takiego.
Kogo oni mają wybrać?
Ale poczekaj, tylko to powiem. Po raz pierwszy od 1988 roku istnieje ten klub koszykówki. On prawie w 1994 roku stał się New Orleans Timberwolves. To taka historia ostatnio została przypomniana. Ale został w Minnesocie i od 1988 roku istnieje ten klub. Ten klub koszykówki od 2004 roku tylko raz zagrał w playoffach i posłuchaj tego. Ten klub koszykówki tylko jeden raz w historii awansował w loterii wyżej. Wczoraj. Tak. Tak mało szczęścia.
No, trzeba przegrywać, albo szczęściu trzeba trochę sprzyjać.
I co, twierdzisz, że oni nie mają, kogo nie mogą wybrać, a to nie jest przecież...
No zupełnie... kogo mają, no przepraszam, mają wybrać Fizemana do...
Nie, bo mają Tansa.
No właśnie.
Nie mają, wybrać LaMelo Bola, bo mają Russella. Więc jest trzeci Anthony Edwards. Tak, no tak, nie mają dwójki. Nie mają trójki.
On nie jest dwójką przecież.
Scouting? Dobra.
Jest taka fajna opinia dotycząca wyboru Edwardsa, że nie chciałbym być generalnym menadżerem, który jest na zegarze i ma go jeszcze do wyboru. Bo on może być straszliwym bustem, a może być najlepszym graczem tego draftu. I w każdej sytuacji jesteś przegrany.
Minnesota moim zdaniem też nie musi wybierać gracza z jedynką. Może, a być może nawet powinna handlować tym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że Minnesota nie ma za dużo czasu. Dlaczego? A. Karl Anthony Towns. B. Warriors oddają wybór w drafcie do Warriors w 2021 roku. Ten wybór jest zastrzeżony w top 3. Konferencja zachodnia, jak patrzysz na przyszły sezon, jak spróbujesz ocenić, co ma się wydarzyć, to żadnego zespołu nie możesz skreślić na początku.
Tak.
Więc Warriors, więc Timberwolves, jeśli...
To na 15 miejscu na chwilę obecną.
Więc tą opinią się nie zgadzam. Ja myślę, że oni mogą mieć top ten atak. Obrona będzie... Raczej nie, ale top ten atak mogą mieć. A to trochę wyżej niż ostatnie miejsce, moim zdaniem przynajmniej. Ale... oni mogą handlować numerem 1 draftu, jeśli ktoś będzie zainteresowany.
No wiesz, bo to jest trochę kazus Anthony'ego Davisa. Czy próbujesz się gdzieś tam budować przez ten draft?
Tylko, że to już czas trochę nagli, bo tam już w piątym sezonie. Z Davisem to od razu zaczęli budować. Już w drugim, trzecim sezonie zaczęli, Andersonów, Gordonów, a tutaj już czas trochę nagli. On już jest w drugim kontrakcie. Wiesz, o co chodzi.
No ja wiem. No
3 lata i out.
Dlatego jest szansa dla nich.
Ten wielki pakiet Nilikina, Kevin Knox.
Nilikina, być może musisz oddać...
Alonzo Trier.
Oddać, nie wiem, Triera już nie ma.
Nie można, ojej, to cały trade idzie i znów.
Może Kevina Knoxa musisz oddać, może musisz oddać...
To dużo.
Denisa Smitha Juniora, może musisz oddać RJ Barretta wreszcie.
Ciekawe, ale dobrze, dalej. Golden State Warriors, oni też mogą handlować pikiem. O tym się przede wszystkim mówi, że Warriors mogą, ale nie muszą.
O tym się mówi, więc była taka informacja od Meyersa, że oni oczywiście już mają scenariusz na to, żeby z tym pikiem handlować. No. Okej. Okay. Dla nich to może być ciekawe rozwiązanie, bo być może możesz dostać graczy, których potencjalnie możesz rozwijać, albo masz takich graczy 2-3-letnich, którzy dadzą ci jakieś, wiesz, graczy typu 8-10, no. Złapiesz trochę takiego trochę chłamu, ale który coś potrafi, także nikt ci nie powie, że ten pik został tam przehandlowany za mało, no bo też trzeba sobie po raz kolejny powiedzieć, że to nie jest tak złego draftu, to chyba nie znaczy tak, inaczej powiem, draftu, gdzie nie byłoby w sposób tak znaczący zawodnika numer 1, to ja sobie nie przypominam w ostatnich 20 latach.
Ja patrzę,
może ten draft z Bennettem był taki trochę. No.
Ja patrzę teraz na kolejność, słuchając tego, co mówisz oczywiście, ale patrzę i takie, wiesz, pierwsze reakcje, pierwsze rzeczy, które mam w głowie i myślę sobie tak, LaMelo Ball jest ponoć najbardziej exciting zawodnikiem tego draftu.
Ale czy on będzie umiał bronić?
Poczekaj, nie, bo oni mają 19 lat, oni jeszcze nie umieją grać. Oni się muszą nauczyć grać. Sam powiedziałeś przed chwilą, że ten draft nie jest dobry. LaMelo Ball, tak z tych rzeczy, które do mnie docierają, jak go nie oglądałem, wygląda... Dawno temu oglądałem tego LaMelo Balla, jak jeszcze z Lonzo grali w high schoolu, to najbardziej mi się podobał.
Tam trochę była z niego beka generalnie.
Znaczy, no tak, ale on mi się najbardziej podobał z nich wszystkich. I moim zdaniem był najlepszym z nich graczem, potencjalnie. I teraz patrz, może pójść wysoko, dobrze. Anyway. Patrzę na to, kto może chcieć LaMelo Balla i przejdźmy się po kolei.
No proszę, śmiało.
Minnesota nie. Golden State nam wytłumaczą, że może nim pasuje, ale raczej nie. Charlotte nie. Chicago jest pierwszym zespołem.
No dobra.
Cleveland raczej nie. Atlanta raczej nie. Detroit potrzebuje rozgrywającego. Nowy Jork potrzebuje rozgrywającego. I skończmy tutaj. Chicago, Detroit, Nowy Jork. 4-7-8. I teraz, taka pierwsza rzecz. Czy Chicago, Detroit, Nowy Jork ma jakiś pakiet dla Minnesoty, żeby pójść po pierwszy numer draftu, oddać swój pick i dodać graczy?
Tak.
Detroit. Blake Griffin nie zainteresuje. Minnesoty. Kto tam jest jeszcze w Detroit?
Chociaż.
Może?
Tylko,
że wiesz, to jest ogromny kontrakt i kłopoty zdrowotne.
Kogo dajesz w drugą stronę, bo musisz coś zmeczować ten kontrakt. Kto tam jest na dużym payrollu w Minnesocie, przypomnij mi, kogo nie chcesz?
George Jenkins nie jest,
właśnie, już dzięknie, nie wiadomo co powiedzieć.
Nie wiem, nie pamiętam już, kto tam jest. Tak, to też musisz zmaczować payroll. Detroit, też trzeba sobie przypomnieć, salary cap. Nowy Jork.
To byłby blockbuster?
Nowy Jork. Nie, ale nie widzę też jak Blake'a, Griffina i Townsa jako dobry fit, więc to nie, no, chyba to nie
dobra,
jest trade.
Dobra, no nie ma. No.
Chicago.
Poczekaj, no ale dobrze, no ale oprócz Blake'a, Griffina już nie ma nic?
No nic nie ma.
No co,
w Detroit nikt nie gra przecież. Nowy Jork? No nie, tutaj... Serio. Może Barrett...
Jakiegoś Kennarda byś nie chciał?
No ale no nie po to, żeby oddawać pierwszy numer draftu za siódmy z Luke'em Kennardem. No proszę cię. Szanujmy. Szanujmy. Poważnie się mówię. Szanujmy się. Jesteśmy podcastem, to znaczy prawie 900 odcinek, musimy się szanować troszeczkę.
Dobrze.
Nowy Jork. RJ Barrett, gdyby on lepiej rzucał, to miałoby to może jakiś sens, ale też pewnie Nowy Jork nie chciałby, wiesz... Chociaż może...
Przynajmniej jeszcze rok chciałby się przyjść, aczkolwiek
cyrk, są takie głosy,
że nikt nie jest bezpieczny z Leonem Rose'em.
Mike Miller nawet nie był bezpieczny.
Być może uważa się, że LaMelo Ball może być lepszym graczem w perspektywie, nie wiem, no, kilku lat niż RJ Barrett. I to tak, to oczywiście trudno powiedzieć, ale to niekoniecznie jest nieprawda. No. RJ Barrett natomiast nie zachwycił.
Gdyby on lepiej trochę rzucał, to mógłbym pomyśleć o tym, bo gdybym ja był Knicksami, mówię, nie znając LaMelo Balla, ja nie widziałem żadnego meczu LaMelo Balla, więc ja się nie podpisuję słowami, tak tylko wiesz sobie, pierdolę, przepraszam, ale gdyby ja był Knicksami, to wolałbym LaMelo Balla niż RJ Barretta. Mi się wydaje, że to ma większy sens. Ale Minnesota raczej nie chce gościa, który nie rzuca.
No dobrze, ale...
Do tego teamu.
No nie chcę, no ale może wiesz, możesz wziąć na przykład, nie wiem, może Noxa jesteś w stanie, coś z Noxem.
Za mało jest. Michelle Robinson, może, ale
to taka, wiesz, mieszanka, jeden troszkę obrońca bardziej.
To też jest mało, wiesz, to też jest mało. To raczej, jeśli chcesz, wiesz, z pierwszego na ósmy schodzić, to All-Stara potrzebujesz tutaj dodać.
To nie masz All-Stara.
Chicago. Powrót Lawina, to raczej nie, to też nie jest dobry pomysł, bo oni potrzebują też kogoś, kto Oni potrzebują shootingu, obrony, playmakingu, lepszego gracza. Minnesota, myślę. Lauri Markkanen też nie jest dobrym pomysłem. Tam. No jest to ciężko.
Formatowo on jest w sumie dosyć podobny do Tamsa.
Ciężko. No dobra, więc tutaj ciekawe co...
No to, ale paradoksalnie chyba Knicks najbliżej.
Brawo. Brawo. Mistrzostwo dla New York Knicks. Knicks wygrywają ponownie kolejny raz lato. Gromadzą najlepszy sztab menedżerski, najlepszy sztab trenerski. Wszyscy ci ludzie, którzy przychodzą teraz do Knicks, do sztabu trenerskiego, do sztabu menedżerskiego, ich zasługi, dlatego co zrobili w poprzednich klubach jako asystenci asystentów, są nieocenione.
Nie.
Mamy człowieka o nazwisku Zanik, jeśli dobrze pamiętam, czy jakoś inaczej. To on Donovana Mitchella wymyślił w Utah. Mamy człowieka typu Kenny Payne, asystent Johna Calipariego w Kentucky. To on stał za postępami wszystkich graczy w Kentucky w ostatnich 10 latach. I teraz Knicks mają największe szanse przehandlować po LaMelo Ball, mimo tego, że nie mają wielkich. Szanujmy się. Proszę wszystkich dzisiaj, żebyśmy się szanowali.
Wiesz, no oczywiście, być może wystarczy wziąć pik. Wystarczy wziąć pik Golden State. Może wystarczy wziąć tylko pik. Być może ten pik nie ma jakiejś nadmiernej wartości, zwłaszcza, że pragnę przypomnieć, że wynagrodzenie tego pierwszoroczniaka dla tych małych rynków, no bo to one są na ogół przegrane, to jest 8 do 10 milionów dolarów. Już tak, na dzień dobry.
I że to dużo w tych czasach.
Że to sporo, że to w tych czasach to może być sporo. No, zwłaszcza, że wiesz, że nie masz dominującego gracza, gdyby to był Zion Williamson, Tim Duncan, wiesz, LeBron James, to nie rozmawiał, że to inna. W sensie gracz, już nie mówię z takiego najwyższego formatu, ale no takiego zdecydowanie.
No ale wiesz, że i tak będziemy mieli na końcu, ja wiem o czym mówisz teraz, ale wiesz, że na końcu i tak będziemy mieli All-NBA graczy w tym drafcie, All-Starów w tym drafcie. Historycznie.
Może.
Historia mówi, że to się... Znaczy nie może. Historia mówi, że to się tak kończy. W każdym drafcie masz All-Starów. W każdym drafcie masz All-NBA graczy. Na końcu wyskakuje ktoś z 15 numerem, czy Rafał Juć wybiera Nikolaja Jokicia z 36.
No tak, tylko że wiesz, no, tylko na dzisiaj nie wiemy, kto to jest.
Dzisiaj
tak naprawdę nie wiemy, kto to jest. No. Wiesz, bo to nie jest przyszły rok, gdzie masz Jonathana Kuminga.
A to nie jest ten piłkarz?
Tak.
A podobny jest piłkarz, nie? Ten, co gra w Reum, 16-latek. Się też nie nazywa tak już? Kaminga?
Ale gdzie gra, mówisz?
W Reum, 17-latek.
A Reum, tak?
Kaminga, Kuminga. Ale wiesz co? Jest jeszcze ten Jalen Green, o którym...
Jest Jalen Green.
Tak, Darren Collison powiedział, że wow, jest Jalen Green. Trenuje z nim i powiedział, że wow. A jak wiemy, Darren Collison zna się na
ludzie. Jest ten Kate Cunningham, jest Evan Mobley. Także tam jest, wiesz, tam są chyba lepsi gracze
niż ci, tak?
Niż ci, tak. No ja ten Kuminga robi kapitalne wrażenie.
Ja nie wiem, ja nie widziałem nikt z tych graczy, żadnego meczu. Ale no,
dzisiaj nawet tak sprawdziłem, co się dzieje z Zairem Wade'em. Ale cichutko. Jeszcze nie podpisał kontraktu i nadal chyba bez uniwersytetu.
No i oczywiście utrudnia też wybór to, że no, na przykład taki widziałem, Bob Myers mówił, już podkreślał, jak istotne, jak kluczowe jest dla niego to, żeby porozmawiać z chłopakiem, zobaczyć, czy utrzymuje kontakt wzrokowy. Tak wiesz, pożartować sobie, z tego można teraz przejść, wiesz, takie żarty z tego, ale nie będzie tego kontaktu z graczami teraz w tym procesie, więc... To też może powodować analitycznie podchodzić do tego jakieś takie, wiesz, pomysły typu o, to dlatego będziemy widzieć handlowanie wyborami i takie rzeczy. Zobaczymy, wszystko przed nami. Mój drogi, coś jeszcze
wiesz,
o tej loterii?
Do tego wyboru mamy, co to jest dopiero październik?
16-10.
No to jeszcze jest, przecież to są lata świetne.
Jak dobrze.
Poczekaj, bo wolna agentura się kiedy ma zacząć?
Wiesz co, tam widziałem, że jest jakiś news, że Związek Graczy chce chyba przesunąć tą wolną agenturę. Już pokazuję, już sprawdzam na mojej wielkiej liście terminarzu, bo mam ten terminarz, mam tutaj. Tylko widzisz, teraz trudno znaleźć jest to. To jest gdzieś, poczekaj, to będzie gdzieś Free Agency Begins. 23.10, godzina 18. Czyli tydzień po drafcie. No ale wygląda na to, że sezon nowy nie rozpocznie się 1 grudnia, bo to już nawet Adam Silver powiedział, prawie to powiedział.
Więc... Adaś tak coś sceptycznie mówi, że jego zdaniem to jest troszeczkę za wcześnie.
Tak, więc być może te daty trzeba będzie kopnąć do przodu. Mój drogi, coś jeszcze o tej loterii? Czy zobaczymy sobie playoffa?
Znaczy ja powiem tak, no, trudno się naprawdę tą loterią ekscytować.
W sensie draftem.
Tak, ze względu na to, na jakość tego draftu. No i tutaj nie masz jakiegoś takiego, wiesz, nawet trudno coś bym powiedział, no będzie bardzo dużo takiej analityki, mam wrażenie. Będzie dużo zgadywania i na końcu może okazać się, że jest kompletnie zupełnie inaczej, aczkolwiek no mówię, to co ty powiedziałeś jest najciekawsze, kto w perspektywie 2-3 lat okaże się, wiesz, najlepszym graczem tego draftu, który niekoniecznie musi być, tak jak powiedziałeś, w pierwszej dziesiątce. I jest jakby obiektywna trudność, żeby tego gracza dzisiaj znaleźć, biorąc pod uwagę no, sytuację covidową.
A jeszcze trudniej może być, tak mówię o tym drafcie, jeszcze trudniej może być w kolejnym drafcie, bo nie wiadomo, czy sezon, popraw mnie, koszykówki akademickiej się odbędzie tak. I ci koszykarze rozpieszną się gdzieś, nie wiem, co oni będą robić, ale no nie, czasy są interesujące. Dla scoutów. Dobrze, mój drogi, playoffy. Wiesz co, mam taki ogólny take o tych playoffach na razie. Mam takie take'i, wiesz, no, na przykład to, że nie mamy crunch time od godziny 21:30 w środę. Mieliśmy 7 meczów z rzędu bez crunch time. Chyba matematycznie jeden z tych meczów się gdzieś załapał, ale nawet nie wiem, nie jestem tego pewien. Druga rzecz, że tempo spadło i to bardzo spadło w porównaniu z seeding games. 5 posiadań. W seeding games tylko jeden zespół z 22 grał poniżej 100 posiadań w meczu, a w playoffach mamy 10 zespołów, czyli mamy 5 serii granych poniżej 100 posiadań już, 10 zespołów. Czyli playoffy, szachy takie, wiesz, nie gramy szybko. Niektóre serie są strasznie wolne, przecież seria chyba Denver-Utah to są rekordy, jeśli chodzi o tempo gry, takiego klepania. Trzecia rzecz i trzeci mój take, widzę, jak istotna, w sensie to nie będzie odkrycie, ale mam wrażenie, że bardziej jest, jak istotny jest skill kozujących i jak istotni są gracze kozujący, gracze obwodowi w playoffach. Nie odkryłem, ale mam wrażenie, że to jest jeszcze bardziej istotne niż w sezonie regularnym. Zmieniły się trochę czasy po prostu i...
Ja wiem, ale nie uważam,
zawsze
że,
tak było.
Że w sumie okazuje się, że najistotniejsza jest znaczy ten gracz kozłujący, który prowadzi piłkę do tego, który potrafi rzucić za trzy. I że jak nagle nie ma tych ale... graczy za trzy, to ta twoja gra wygląda tak
nie zupełnie. No widzisz, a na przykład ja wczoraj myślałem o tym, że mniej jest teraz, mam wrażenie, że mniej jest rzutów za trzy z rogu, które często wynikają właśnie z takiego spacingu a la Brooklyn Nets. O, tak jeszcze Brooklyn gra, że wiesz, że Jared Allen podaje do rogu i ktoś rzuca za trzy z rogu i teraz wiesz, jest więcej ludzi, którzy rzucają po koźle na wprost kosza, którzy rzucają ze skrzydeł, wiesz, jest więcej takich farfocli, znaczy farfocli, no takiego grania, takich rzutów, wiesz, z góry, a nie z rogów boiska, więc...
Quinn Snyder chyba by się z tobą nie zgodził. Bo
no a widzisz, Utah ma zespół taki klasyczny, jak Brooklyn, 4-1 w ataku. No, taki zespół też jest. I oni mają też właśnie tych gardów, o których mówię, którzy są kluczowi, których Denver nie ma. Jordan Clarkson jest graczem, którego Denver by chciało. Lakersi pewnie zresztą też.
Ale nie masz wrażenia, że po tych wczorajszych, znaczy po tych ostatnich dwóch dniach, kiedy się nie słyszeliśmy, to trochę już wylądowało, w sensie ten
overreaction,
który był, że jest takie, wszystko już jest dobrze, już Lakersi wygrywają, już Milwaukee pokazało, już...
Aha,
już...
to, że to już się obróciło, a to nie jest tak, właśnie...
Tak, to obróciło i to wszyscy są spokojni.
Ale to też jest overreaction, mam wrażenie. Teraz twierdzić, że wiesz, że Milwaukee jest spokojny, gdy Chris Middleton... No słuchaj, ja będę to nadal cały czas to mówił, dopóki on nie zacznie grać lepiej w playoffach. I ja nie mówię nawet o tym, co to robi. Chris Middleton jest 5-20, 25% z gry. Chris Middleton rzucił wczoraj ile? 2 punkty tej nocy? 1-8. 2 punkty rzucił Chris Middleton. Przypomnij mi, który drugi najlepszy gracz zespołu mistrzowskiego rzucił kiedykolwiek 2 punkty w playoffach? Nie byłby w stanie rzucić tylko 2 punktów w playoffach.
To prawda.
W sensie ja nie chcę już z góry teraz usprawiedliwiać ewentualnego wypadnięcia, wiesz, Milwaukee z playoffów, ale ja nie wiem, jak Chris Middleton chce żyć w serii z Miami na przykład, gdyby go krył Jimmy Butler. No nic, taki take. Po prostu. Milwaukee.
No,
Ale Lakersi jeszcze nie wygrali tej serii, wygrali na razie mecz, więc wiesz, to też...
No tak, ale wygrali już w taki sposób.
No tak, ale z 9 ostatnich meczów Lakers zagrali jeden dobry, chyba ten.
No dobrze, no
nie przesądzał tego, wiesz, że to jest koniec i
tyle. Ja nie przesądzam, nie, ja nie przesądzam, ja tylko chcę powiedzieć, że na chwilę obecną jest tak, znowu wiesz, no wygrali tam 20, to już, to znaczy, że wszystko dobrze. To już... Fani Lakers są już tam z góry patrzą.
Spokojni? Spokojni o swój zespół? Że teraz mój? Będzie krucjata? W sensie fani Lakers mój? Są spokojni. Czy fani Lakers są spokojni o twój? Nie, o czyj zespół?
O twój.
Mój, a o swój, dobrze.
Swój.
No tak. No, jeśli są, to nie będą spokojni. No dobrze, mam jeszcze kilka jakichś takich. Przejdziemy się po seriach, czy tak jakoś poskoczymy?
Tak, oczywiście.
No dobrze, to pójdźmy wedle, tak jak ostatnim razem robiliśmy, wedle tych meczów, które są przed nami. Dzisiaj mamy o 19.30 Toronto z Brooklynem, to jest 2-0 dla Toronto.
Tutaj się chyba nic nie, to jest jeden różnica, to jest klasa. To jest tak duża różnica, że będę zszokowany, jeżeli Brooklyn wygra mecz jednak. Stawiałem... Że ci gracze, wiesz, zupełnie wychodzący gdzieś z jakichś kartonów, z jakichś, wiesz, zaułków, z jakichś...
Ale mi się Nets podobają w tej serii. Wiesz, to ja nie widzę tutaj w tych meczach, że Nets, nie wiem, to jakieś strasznie to obrywają.
Nie,
to Toronto.
Nie, ale wiesz, ale czujesz tą różnicę w kulturze gry.
Nie, no jasne, oczywiście.
No, to jest...
Ale
to
i tak, jest... ale i tak dla Nets propsy, wiesz, że to nie jest minus 30 nie, i tyle. Nie mają dobrą pierwszą piątkę. Fajnie by było tylko, gdyby... co fajnie. Fred Van Fleet jest kapitalny. Underrated gracz cały czas. Dwa mecze na 20-10.
Niesamowite, jak wyklinaliśmy Van Fleeta w tym momencie w zeszłym sezonie. Że najgorzej...
Miał stretch, bo on miał niedobry stretch, nie? Gdzie on tam nie mógł się odpalić przy tym w finałach? To nie było gdzieś tam? Gdzieś tam było. W finałach się odpalił w końcu, ale...
No w tą poprzednią serię miał nędzną z Milwaukee.
Milwaukee chyba, no. No dobrze, no to krótko.
Chyba nie ma tutaj...
Nie ma, to nie mówmy. Właśnie o to chodzi.
Nie wiem, ale no tak spróbujmy.
Nie na siłę, nie trzeba. Po co? Jest 27 minuta, chyba że chcesz.
Nie,
po co? Wydraźmy czasu ludzi. Jest piątek.
Dobrze.
Przepraszam za taką agresywną produkcję, ale tu zaraz będą serie, o których na pewno będziemy mieli więcej do powiedzenia. 22 Denver Utah. Game 3. Super interesująca
chyba seria. Najciekawsza seria, bo tak nadal najtrudniej wskazać zespół, który wygra.
Ja powiem ci szczerze, że po naszej ostatniej rozmowie jakoś się tak przybliżam do tego potencjału historii Jazz, tego co powiedziałem, że tu koszykówka może być lekarstwem dla szatni, dla ludzi, może coś zbudować więcej. Donovan Mitchell jest rewelacyjny, nie grał lepiej niż te dwa mecze ostatnie. Rudy Gobert w tym drugim meczu był agresywny, tamten czapa na Jokiciu jedna, to rotowanie, Ingles go znajduje, gdy roluje do kosza, był silny, wielki, też odpowiedział, mam wrażenie, na ten pierwszy mecz i Jordan Clarkson jest po prostu X-faktorem. Tutaj. I to nie jest absolutnie 1-1, ale to zobaczymy, co się stanie dalej. Dzisiaj Mike Conley może wrócić. Nie wróci Will Barton w tej serii, bo jest już poza kampusem.
Mm-hmm. No i... Dobrze, co da przyjście Mike'a Conley'a jeszcze do tego zespołu?
No to ciekawe jest, bo widzisz, oni, pamiętasz, mieli ten taki run, nie w tym sezonie, poczekaj, Mike Conley gra od tego sezonu, tak, oni w tym sezonie mieli ten run bez Mike'a Conley'a, gdzie wygrywali wszystko?
Tak.
No, więc to też nie jest, wiesz, jakaś, to, że Mike Conley przyjdzie, paradoksalnie nie sprawi, że oni będą lepsi, to tak historia mówi, ale doda, będzie kolejny gracz tutaj, no.
Tak.
Na piłce, no. Zajmą te minuty, które tam grają... Ludzie, Emmanuel Mudiay gra chyba? Już go nie mogę zauważyć w tej lidze.
Jego trudno nie zauważyć, jest tak gruby.
No w sumie tak. Tam jest też taki gość, który podobnie wygląda do niego, tylko że jest większy. Jewel Van Morgan chyba, on gra w piątce teraz. No nic, w każdym razie Mike Conley powinien dziś wrócić. Obrona Denver jest jechana i tyle, to wychodzi.
No i co się stało? No przecież pamiętasz, jeszcze dwa sezony temu mówiliśmy, że oni tacy są defense, Malone.
Ale w trakcie tego sezonu spadali cały czas, spadali coraz niżej. I chyba od... też słyszałem taką statystykę, że od lutego, czy od stycznia, Mają chyba drugą, no, czy trzecią.
Ja cię profesjonalnie zapytam, 7 meczy?
Jeszcze raz?
7 meczy?
Co meczy?
Tu będzie w tej serii?
A nie wiem. Jezus, nie wiem. Ja mi się Utah przed tą serią, wiesz, no, podobało. W sensie nie, że... Znaczy, słyszałem,
mi się nie
słyszałem,
mi się nie podobało,
a mi się podobało. Ale... Słyszałem, że Denver jest faworytem. Nie słyszałem typów na Jazz i tak mi to bardzo nie pasowało, bo widziałem w Jazz po prostu więcej potencjału na piłce ludzi kozujących. No a w Denver ma taki kłopot, że no, ma tego Jamala Murraya tak naprawdę i nic więcej. Na takim poziomie all-starowym nic więcej. All-starowym, no mówię Clarkson nawet, na poziomie, wiesz, ktoś wchodzi i daje ci 18 punktów. Tak, o tak, po prostu. No wchodzi i Denver musi się bardziej postarać i Denver musi przede wszystkim bronić od tego musi Denver zacząć. No.
No to prawda.
Zobaczymy. Boston, Philadelphia. 0-30. To jest mecz numer 3. 2-0 dla Bostonu. Jason Tatum jest już lepszym graczem niż był. Co widać, ewidentnie widać, jak Jason Tatum jest w koźle lepszy, jak się pewniej czuje, jak wychodzi do góry. Przecież to, co zrobił na początku drugiej kwarty w tym meczu numer 2, to była absolutna rzeźnia. Zabrał mecz, uratował trochę mecz, bo Philadelphia wygrywała, tam już się trochę pewniej poczuła. Tatum zaczął grać chyba z rezerwowymi od pierwszej. Od drugiej kwarty, nie wiem, chyba 12 punktów, chwilę było 15, obrócił mecz zupełnie sam i potem odjechał Boston. Nie, masz jakiś take? Coś widzisz? Philadelphia jest...
Nie, tu, ja tylko tu wielki smutek mam.
To czuć zmianę wie... trenera faktycznie, bo ja myślę, że Philadelphia powinna pokazać więcej fajtu. Zagrać lepiej, ale nie gra lepiej, no. Powinna. Stać ten zespół na granie lepiej. Tobiasa Harrisa stać, żeby grać lepiej niż to, co robi dotychczas, a nic nie robi. Matisa Taibula stać, żeby bronił lepiej.
No.
No. Ale gładko.
Ale wiesz, jest pomysł, wypuść Taibula na Tatuma, no i próbuj go tam przytrzymać.
No tak. No i co?
A punkty?
No tak, no mówię, więcej od Josha Richardsona. Przecież Josh Richardson był graczem na 20 punktów. Więcej od Tobiasa Harrisa. Co się dzieje? Philadelphia. Nie wiem, po prostu, wiesz. Pamiętajmy, że oni grają bez Bena Simmonsa, który by im się tu trochę przydał w obronie, zwłaszcza, mam wrażenie.
Na pewno
im się w obronie przydało się na takim Tatumie, wiesz, wzrost to wszystko, aktywność jego, czy na Brownie na przykład. No ale... Sorry. Się kończy, to tu idzie to, że Brett Brown straci pracę. Na końcu.
No plus wiesz, no plus Kemba Walker jest dobry. No i nawet nawet to, że Hayward nie zagrał już w tej serii, wydawałoby się, że on jest tym takim lepiszczem, który spaja ten cały zespół i bez niego ta gra nie wyglądała gorzej. No oczywiście zawsze 8 graczem twoim jest Wanamaker,
który no, zawsze... No, bliżej rotacji niż 8.
Bliżej?
No, gra dużo.
Te Carsony nie są już...
No nie, no on gra, przecież jest...
Ożelecha jest wyżej?
Ożele. Nie, no mówię, że Wanamaker jest wyżej w rotacji.
Wanamaker?
Tak, no wyżej. Nie 8, wyżej.
6? 7?
No, teraz jest 6, tak?
Nie no, Smart? Nie, Smart wszedł, tak?
Był Smart jest w piątce, no. Bo Wanamaker jest 6 graczem w rotacji. Był 7.
I to powinno na koniec, że tak powiem, pogrzebać szansę Bostonu w serii z... Toronto.
Ta krótka rotacja i brak Haywarda.
Tak.
Obrońcy, który Toronto ma, czy już idziemy do przodu.
Idziemy. Zobaczysz tą rzeźnię Anunobiego.
Ja pamiętam rzeźnię, jaką Boston zrobił Toronto w Sealing Games, wygrywając 30. Całkiem niedawno. Toronto wyglądało piach straszny. Boston miał lepszych graczy. Kemba Walker jest znakomity. O tym się nie mówi, bo on grał limitowane minuty. Ale nawet jak grał te limitowane minuty w Sealing Games, grał bardzo dobrze. No chyba jeden zły mecz tylko.
Nie, gra na to, co słyszeliśmy o tym jego kolanie, o tym, że on nie gra, tak się denerwowaliśmy, martwiliśmy się, co to będzie, jak to będzie, no to gra rewelacyjnie.
Ale jest elektryczny, to działa pięknie. I on ma, wiesz co, jedna rzecz a propos Kemby Walkera, bo tam widziałem Joel Embiid, płakał po tym meczu, że ta ustawienie w obronie, gdzie on w pick and rollach jest bliżej kosza, że raczej to chyba trzeba zmienić. Kemba Walker jak idzie po tym pick and rollu, to mu zasłony stawiają w plecy. W sensie wysoki podbiega do do gościa, którego kryje Kemba i stawia mu zasłony w plecy i Kemba po tym pick and rollu praktycznie schodzi czasem jak, nie wiem, cannonball, taki downhill, w dół wchodzi, po prostu nawet nie skręca w lewo, w prawo. Jak ma dobrze, Daniel Tice stawia rewelacyjne zasłony, świetny i przypomina mi Cody'ego Zellera w tym, bo są te same zasłony, które Cody Zeller stawiał Kembie w Charlotte. To są takie zasłony, gdzie Kemba naprawdę nie musi nawet w lewo, w prawo skręcić. Jeśli postawi się je szybko, jeśli postawi się je daleko od kosza, na 10, 11 metrze, to Kemba potem z tego startu, on ma taki elektryczny, szybki pierwszy krok. On atakuje tak jakby z góry, jak gdy Kemba gra, to tak jakby, gdy idzie po tych pikach, to tak jakby parkiet był w dół pochylony. To tak wygląda. Ja powiem ci, że oglądałem Kembę przeciwko Embiidowi, gdzie Embiid, wiesz, do niedawna mój ulubiony gracz. I oglądam i nagle mówię, muszę przyznać z ręką na sercu, że chłopak odszedł, Charlotte, ale ja mu kibicuję. Ja kibicuję Kembie, żeby zdobył tytuł.
To akurat mało prawdopodobne, ale to nie, to dobry gość.
Dlaczego? Co jest mało prawdopodobne? Tytuł dla Bostonu?
Może tak.
Przecież mają...
W tym sezonie?
Ale daj mi czterech, pięciu, bardziej czterech wyszkolonych, przecież mają mnóstwo skillu na obwodzie. Kemba, Tatum to jest przecież, wygląda jak top 15, top 10 gracz zaraz. No. Brown jest świetny, równy. Smart jest przecież kapitalnym graczem. Hayward, wiesz, no dobrze, Hayward będzie musiał wrócić, może nie wróci, wiesz, ale Boston, im mniej Bostonu, tym okazuje się lepiej. Ja nie skreślał szans Bostonu, absolutnie. Powiedziałeś, że Toronto się po nich przejeżdża. Ja mówię, Boston, widziałem, jak Toronto przejechał się po Toronto. Różnica klas w Ceiling Games, więc czemu? A jak jeszcze Miami wygra z Milwaukee w drugiej rundzie i Boston miałby z Miami zagrać? Czemu nie?
Ciekawy jest ten typ na Miami na finał NBA.
Ile? Ten kurs jest tam?
A nie, to chyba tam maleje coraz bardziej. Aha.
Clippers Dallas. Wiesz co, i pomówmy tu o tym, że jest po... No bo ewidentnie nie chcą dać nam Luki Doncicia w European Zone.
Nie. Kalifornia ma większą oglądalność niż cała Europa.
I dbają o to, bo im spada oglądalność w Stanach Zjednoczonych.
Podobno jest dramatycznie, jest na 40% mniej. Ciekawe dlaczego.
No wiesz co, ja widziałem przeróżne liczby. To wiesz, zależy jak na to patrzeć, ale generalnie spada. Nie, no wiadomo dlaczego spada. No.
Czemu?
No Black Lives Matter nie pasuje wszystkim. To raz. Dwa, że wiesz...
Dlatego nie oglądają swoich bohaterów? Nie rozumiem.
Nie, no wiesz co, ja myślę, że wiesz, na przykład super fani Trumpa, biali supremaci, którzy oglądali NBA wcześniej, teraz nie oglądają NBA, bo się obrócili. No na pewno są ludzie, którym to nie pasuje.
To jakaś bzdura. No.
To jest bzdura?
Tak, że biali supremaci nie oglądają czarnoskórej koszykówki jako wyraz protestu przeciwko BLM.
Uważasz to za bzdurę?
Tak.
Okej. Okay. Dobra, ja przejdę dalej. Ja nie uważam, że to bzdura jest. A druga rzecz to jest taka, że widzisz...
Synu, nie oglądamy już tych czarnuchów w telewizji!
Ja
nie
wiem,
możemy popierać!
Ale ty też masz takie dziwne tweety z Whiteside'em o tym BLM cały czas, więc ja już do końca nie wiem, jak bardzo ty poważnie w ogóle chcesz o tym pomyśleć. Czy tylko chcesz się nabijać z tego i teraz mówisz, że bzdura, gdy ja daję taki take. Jest artykuł Etona Sheruda Straussa na The Athletic, taki długi artykuł, gdzie zajmuje się tym tematem właśnie.
Ja wiem, no ale mówię, ten temat jest obcy dla nas. No.
Znaczy dla nas jako Polski, nie dla mnie.
Nie dla ciebie, nie. A dlaczego dla ciebie jest?
Nie, no teraz nie wchodźmy, to pretensjonalnie się robi teraz, że ja będę mówił, dlaczego jest. Nie bierz mnie pod włos, mój drogi. 897 odcinków, jestem prosto w rozmowach z tobą, proszę.
Nie, chciałem zrozumieć jakby, dlaczego...
No to wytłumacz mi raczej, dlaczego uważasz,
dlaczego
że to
się
bzdura... Ja nie mówię, że dotyka. Powiedz, dlaczego uważasz, że to bzdura jest to, że biali supremaci odwrócili się od telewizorów, bo Black Lives Matter jest napisane. I dlaczego jest bzdura tak twierdzić?
No nie, ale że 45% ludzi przestało oglądać z tego powodu.
No nie 45%. To nie są, takie liczby. Przed chwilą powiedziałeś 40.
No nie, 45 powiedziałem.
No dobrze, no to 45 to 40. To chyba nie są aż takie liczby duże.
No prawie połowa.
A teraz się denerwujesz, słyszę.
Nie, ja się w ogóle nie denerwuję.
No, nazwałeś bzdurą mój take, który chyba jest dosyć sensowny. Ja nie wiem, czemu jest bzdurą. Ja nie mówię, że to odpowiada za 40% całe, bo dalej powiem ci, że ja już dawno temu mówiłem, obawiałem się, jak Golden State Warriors, jak Kevin Durant, jak to wszystko było. Po pierwsze, wiesz, weźmy jedną rzecz taką. Ludzie generalnie mniej oglądają telewizję. Jak liczone są rzeczy, jak ogólnie spada.
Nie, ja bym
jak liczone są rzeczy, jak liczone są rzeczy z telefonów, jak liczone jest to, jak to jest oglądane. Wiesz, oglądamy NBA na telefonach, znam ludzi, którzy to robią. I trzecia rzecz jest taka, wiesz, jest tak.
Ja oglądam na telefonie. No.
I trzecia rzecz jest taka, że wiesz, ja już to dawno mówiłem, że się martwię o NBA generalnie. Już w 2015, 16, 17 mówiłem o te trójki, o to wszystko. Że to odrzuca ludzi.
Nie, mnie się wydaje, że sposób oglądania po prostu się trochę zmienił.
A widzisz tam, w tym, widzisz...
Ale to nie znaczy, że biali supremanci odrzucili szarną skórą koszykówkę, no.
No dobrze.
Dzisiaj, mi się wydaje, że dzisiaj mecz możesz obejrzeć w 20 minut, w 15 minut, w 7 minut możesz zobaczyć wszystko, co w tym meczu było. I nie ma potrzeby oglądać, i w takiej rozmowie jak nasza może wyglądać na to, że ty obejrzałeś cały, obejrzałem 7 minut, a wrażenie jest takie, że jesteśmy na tym samym poziomie, bo widzieliśmy wszystko to, co w tym meczu było istotne. O czym warto rozmawiać.
Dlatego tak. Nie mamy Luki Doncicia w Eurozone.
Mamy
w Kalifornii. Puentując. Dobrze, mój drogi. Mamy o 19 w sobotę Milwaukee Orlando. Mamy
ale porozmawiamy jeszcze chwilę może o tej serii, bo chyba to jest druga najciekawsza seria. Czy ty nadal uważasz, że tutaj się nic nie może wydarzyć, że...
A co ja mówiłem, że się nic nie wydarzy?
Że potęga... Nie, no w sensie, że wiesz, że jednak przewaga Clippers jest tak ogromna, że zastanawianie się nad tym, czy Dallas Mavericks mogą ich pokonać, jest w gruncie rzeczy stratą czasu.
Mnie trochę... Wiesz co, jak rozmawiałem z Piotrem, Piotr typuje Lukę Doncicia w 7 meczach w tej serii, to Piotr mnie trochę przekonał, że faktycznie może nie powinienem tak krytycznie patrzeć na szansę Dallas, a druga rzecz jest taka, że Patrick Beverley by się przydał tutaj w Clippersach, a nie grał w meczu numer 2. No. Paul George by się przydał, żeby żył.
No.
I to, co Doncic robił z Bobanem Marjanowiciem w drugiej kwarcie tam przez chwilę, to była masakra po prostu. I ciekawe, bo Rick Carlisle powiedział, zapytany, dlaczego Boban Marjanowicz grał tylko 10 minut, skoro rzucił 13 punktów i miażdżył generalnie tam. Montrezl Carlisle nie wiedział, o co chodzi. On powiedział, że mu chodzi o to, żeby przedstawić obronie Clippers jak najwięcej różnego rodzaju wyglądów, ataków, opcji różnych, to pokazać. Więc tak, żeby tu im pokazać, tu im nie pokazać, tu coś zrobić. No to zobaczymy.
U-Rank?
O co chodzi z tym U-Rank?
U-Rank to jest taka słynna scena, kiedy z filmu Frankenstein, kiedy do tego... Nie wiem, jak to nazwać, no, pana Frankensteina, czyli tego, który posiadał tego Frankensteina, on przychodzi, tak wiesz, to jest to chyba Lord U-Rank, czyli czy panie, czy mnie wzywał. I on tak, wiesz, przychodzi, on jest, no i trzeba powiedzieć, że ten Frankenstein jest dosyć podobny w filmie do Marjanowicza, więc to U-Rank jest z tego.
U-Rank...
Na końcu, czy widziałeś ten wywiad Marjanowicza z Szakiem?
Tak, wspaniały.
Boże, ale wiesz co, ja kiedyś, jeśli ja kiedykolwiek użyję broni,
tak,
z wieżowca, jak snajper, tak, to tak, będę strzelał do ludzi, którzy pokazują serce palcami, rękami. No nie mogę tego znieść. Już nie przesadzajmy. To był mój rant.
No to takie trochę dziewczęta.
224 cm i serce pokazuje, bo Boban Marjanowicz. No ja rozumiem, że ja naprawdę jestem dużo w stanie zrozumieć, jeśli te takiego zachowania myślę, ale to tego nie. To już jest to, albo muszę dorosnąć do tego, żeby nie mieć ochoty strzelać tam, wiesz, do takich ludzi. Marjanowicza byłoby łatwo zdjąć, nie? Którego koszykarza najtrudniej byłoby zdjąć z czwartego piętra? NBA. TJ McConnell? Nie mówię o nocy, w dzień.
Ale najtrudniej zdjąć, w jakim sensie zdjąć?
Zastrzelić.
A zastrzelić? Mhm.
Jest dzień, 12, żeby nie odejmować 75% ligi. Kemba?
Że najłatwiej.
To najtrudniej by było. Znaczy Kemba też by było trudno zastrzelić, by się ruszał.
Nie, muszę się zastanowić.
który ma najlepszą lateral movement, wiesz, takie uniki robi szybkie. Donovan Mitchell byłby trudny. To podanie Donovana Mitchella.
Aaron Fox mógłby się migać.
Aaron Fox mógłby się migać. Ja Morant mógłby być zatrzymać czas.
Zatrzymywałby zębami potniski.
Mógłby zrobić. Dobrze. Milwaukee, Orlando.
No tutaj też chyba nie ma co, mówiąc tytułem z klasyka, nie ma co strzępić ryja, no. Mm-hmm. Nie, no bo to jakby wróci, wszystko wróciło, no już jest dobrze, już jest, nie ma Chrisa Middletona, ale jest, nie, no to nie może być nic innego niż 4-1 od tego momentu.
Indiana Miami, 21:30 w sobotę. Powiem ci, że Miami będzie tak trudno pokonać w playoffach. W sensie nie mówię, że to jest niemożliwe, że coś takiego, ale żeby z nimi wygrać, to się będzie trzeba będzie napocić. Nie mówię nic nowego, ale naprawdę.
Ja ciągle nie potrafię zrozumieć tego fenomenu Miami do cholery. Bo
on jest nowy trochę, wiesz, teraz, bo to się zmieniła się rzecz.
Jedna. Bo jak patrzysz na tych graczy, no to takie trochę takie powiedziałem, takie wymoczki.
Ale zobacz, teraz patrz, co się stało, bo to jest trochę inaczej. Oni mają dwóch innych. No bo patrz, nie ma Meyersa Leonarda w pierwszej piątce i w ogóle w rotacji. No a Meyers Leonard był starterem Miami przez cały sezon. Bam Adebayo grał na czwórce, a Leonard na centrze. I patrzyłeś na takiego Meyersa Leonarda, co to jest, wiesz, z Meyersem Leonardem i dobrze, i mogłeś mieć takie wrażenie. Nie ma Kendricka Nana, który jakkolwiek nie byłby, wiesz, jakkolwiek bardzo dobry, znakomity, rewelacyjny, fantastyczny sezon, biorąc pod uwagę na to, skąd on trafił do Miami Heat, to na końcu Kendrick Nunn też jest graczem, który za bardzo lubi rzucać z półdychy. I miał mecze, gdzie za często było tak, że w sezonie Kendrick Nunn był drugi lub trzeci, jeśli chodzi o ilość oddanych rzutów dla Miami. I Kendricka Nunna na początku tej serii, w pierwszym meczu, wyrzucił z piątki i wyrzucił z rotacji teraz Eric Spoelstra i teraz rotacja Miami wygląda następująco. Posłuchaj, Goran Dragić, który był jednym z najlepszych rezerwowych tego sezonu po cichu, gdyby nie kontuzje, to byłby w gronie wyżej, jeśli chodzi o kandydatów do Sixth Man of the Year. Duncan Robinson, który jest najlepszym shooterem w NBA.
Nie wiem, no tam teraz wiesz...
Kto? Kto?
San Francisco, ktoś tam... No to tam... Się... Ziewnął teraz.
Tak? No, niech on sobie z włosami coś zrobi najpierw.
Dobra.
Jimmy Butler na trójce. Mhm. W ogóle ja mam mały props dla Jimmy'ego Butlera. Nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, czy może ja źle widzę. On kiedyś nie skakał tak wysoko, jak teraz skacze. Ja myślę, że on poprawił dosiężny. Nie wiem, jak to się stało. Ma jakieś problemy ze zdrowiem, ale wyskok Jimmy'ego Butlera jest straszny. Dobry. Ja wiem, że on skakał, że to nie jest tak, że nagle zaczął skakać, ale wiesz, jak idzie do góry faul, wymusi ci, wskakuje na gościa albo blokuje gościa, jak w tym meczu wczoraj. Na czwórce jest, kto jest na czwórce? Jay Crowder, czyli zawsze przydatny Jay Crowder, wiesz, wstawisz go wszędzie. Mógłby trochę za trzy lepiej rzucać. I na centrze jest Bam Adebayo. Dalej, z ławki masz Tylera Herro, który jest znakomity od jakiegoś, nie wiem, od kilku meczów. Gra po prostu rewelacyjnie. Jego penetracja jest zaskakująco atletyczny. Wiesz, on rzuca za trzy, on mija, on penetruje. Tyler Herro, Andrej Godala, który jeszcze ma w sobie dużo, żeby, wiesz, ma jeszcze upside, żeby wrócić. Nie wiem, w drugiej rundzie być lepszy niż teraz jest. I Derrick Jones, który roluje do kosza, skacze i tyle. No nie jest jakimś wielkim zawodnikiem, aż trzeba go kryć, gdy roluje do kosza.
Tak, no on jest niewygodny.
I to jest, aha, i przepraszam, Kelly Olynyk, więc to jest tak naprawdę, wiesz, do Derricka Jonesa możemy zabrać i masz Kelly'ego Olynyka, który jest jednym z najlepiej rzucających centrów w lidze, zdecydowanie. I ty też go musisz kryć cały czas. No. To jest bardzo dobra rotacja. Jeśli Derricka Jonesa zabierzesz, to taka rotacja Dragić, Duncan Robinson, który mówię, może być, wiesz, za dwa lata All-Starem na przykład, tylko nie wiemy tego jeszcze. Jimmy Butler, Jay Crowder.
Ktoś się bronić nauczy.
On jest niezły zupełnie w obronie. On jest długi. No długi jest. Wiesz, to nie jest tak, że go wytykają palcami tyle. To, że biały jest, to też nie jest źle. Nie, właśnie ci goście nie są źli. Właśnie o to chodzi też, że widzisz, w obronie Miami nie ma... No dobrze, Robinson będzie... Nie wiem, Dragicia można się czepiać, to dobrze, jakbyś miał jakiegoś, nie wiem, Jamesa Hardena wyizolowanego na kimś, to dobrze, może, ale nie wiem, patrzę na graczy tutaj w konferencji wschodniej nie widzę też takich zawodników, których już, nie wiem, Kemba Walker, tak? Nie wiem, tak, żeby się obawiać, jakichś kozujących strasznie, no.
Ale to ty chcesz powiedzieć, że to będzie ciężki orzech do gryzienia dla Milwaukee?
Tak, że ciężko będzie wygrać. Tym bardziej, że Bam Adebayo kontra Giannis Antetokounmpo to jest niezły matchup.
No niezły. No.
Ciężko będzie wygrać z Miami. To jest twardy, silny, żelazny team. Indiana takim teamem nie jest. Jak oglądam Indianę, jak oglądam Clippers, to widzę podobne zespoły w tym sensie, że tam nikt nie gada. Jest cicho. Bardzo cichy team. No nie wiem. Indiana ma jeszcze szansę moim zdaniem, bo Brogdon, Oladipo i TJ Warren to są gracze, którzy mogą w trójkę spokojnie wygrać mecz. Tylko, że nie są w rytmie.
Nie są.
Wszyscy są tam niezdrowi. Malcolm Brogdon miał świetny start, ale tak gdzieś od grudnia on nie jest cały czas zdrowy, cały czas coś tam jest. Teraz niby jest zdrowy, ale nie wygląda ok. Oladipo szuka tego rytmu. Miał niezły mecz zupełnie wczoraj, ale to nadal nie to. Kilka trójek takie w tempo trafił. TJ Warren gra z kontuzją rozcięgna podeszwowego, więc będzie to trudne. I nie chce mieć nic wspólnego z Jimmy Butlerem. Jest trochę taki, wiesz co, on jest tak, patrzyłem na niego, jak on się zachowuje, nie, on nie chce mieć naprawdę nic wspólnego. Niby tam coś tam, niby tam przechodzi obok, tu go ktoś szturknie, dotknie, ale obraca głowę i nie.
To psychologicznie on przegrał ten pojedynek.
Jimmy jest silniejszy od niego, rypnąłby mu przecież, umówmy się, no pójść na jednego i na drugiego. Ja się nie dziwię, że TJ Warren się boi Jimmy'ego Butlera.
No. No też bym się bał.
Fizycznie tak trochę. Houston, Oklahoma City. Mecz numer 3. Houston bez Russella Westbrooka jest 2-0 z Oklahoma.
Tak, to szokujące.
Gładko.
Gładko, znaczy to odejście w tej czwartej kwarcie, kiedy on tak wie, zrobili taki 10 i potem już nie wypuścili. Tak. No to tak przygnębiające. No.
Oni taki sam moment mieli w pierwszym meczu, tylko na początku drugiej kwarty zrobili taki run. Dwa rany, które wygrały te dwa mecze z Jamesem Hardenem na ławce. Jeff Green jest jednym z...
Jeżeli mam powiedzieć, który zespół na razie najbardziej mnie rozczarowuje, to jest Oklahoma. Bo wydawało mi się, że oni się postawią, wydawało mi się, że nawet, kurczę, może być 2-0 i tak, wiesz, ten zblokowany Harden, tamci tacy, wiesz, pogubieni, ale okazuje się, że kompletnie jakby nie doszacowałem tego Houston.
A ja zupełnie zapomniałem w myśleniu o tej serii przed tą serią, że przecież Houston zmienia krycie w każdej, zmienia krycie na każdej zasłonie. I tak naprawdę trzyma Oklahomę przed sobą trochę. Do Steven Adamsa piłka nie dociera.
No właśnie. Jest.
Chris Paul nie może już minąć ludzi.
To prawda. Chris Paul ma ten taki, powiedziałbym, ruch, gdzie on tak na plecy bierze obrońcę.
No, tak się zakopać lubi.
Zakopać się,
tak, ciężko pasuje.
Rzut z fadeawaya, gdzie wiesz, który już musi mieć bardzo dużą parabolę, żeby nie zostać skontestowany. To takie jest. Wiesz co, jeszcze wracając do tych Clippers, tak patrzyłem na ten mecz z Dallas, to rzeczywiście oni tak na poziomie taktycznym, to jest bardzo prymitywna koszykówka.
Prymitywnie. Tam piłka w ogóle nie chodziła, nie?
Nic,
w ogóle
nic,
nie chodzi piłka. No to jest Clippers, problem, to jest kłopot. Ja nie wiem, czy wiesz, ale oni w ten autystyczny sposób grają, no mówię, mają kozackich graczy. Mają Kawhia, który wygląda w formie. Paul George się widzę, troszeczkę bifuje z ludźmi teraz. Może do głowy mu internet wszedł, widzę, że się denerwuje, no ale no to nie jest, wiesz. Na przykład Miami miało we wczorajszym meczu, nie wiem, z 10 takich posiadań, gdzie piłka, wiesz, fruwała po wodzie. Ja mówię, Clippers nie mają tego.
Clippers nie mają tego. Oni grają cały czas, grają izolację. No to w ogóle tam nie ma nic. Ta koszykówka jest tak prymitywna, że jej się nie da oglądać. Oni w ogóle nie wykorzystują potencjału tych graczy. Być może nie potrzebują tego robić, bo są tak dobrzy. I tak się zastanawiam z drugiej strony, kto zweryfikuje tę konieczność robienia. I może nie ma takiego zespołu.
Może nie być takiego zespołu i Clippers mogą wygrać tytuł. I to może wystarczyć do wygrania tytułu, tak może być. Dwie asysty miał Kawhi Leonard w ostatnim meczu i dwie asysty miał Paul George.
No i co? No i...
Dwa najlepsi gracze. No, sorry. Lakers-Portland. Game 3. 2:30. Ja widziałem ten mecz dzisiaj w całości, do momentu, aż już, wiesz, nie było warto go oglądać.
No to już tam się szybko rozstrzygnęło.
Davis przyszedł do gry, no to było ważne. No.
Tak, to było ważne.
Bo też się pojawiły takie zarzuty, widziałem już po tym pierwszym meczu i po tych kilku meczach w Ceiling Games, on był podwajany w wielu tych meczach, tu nie był. Znaczy no był tam, był, nie był, no nie był. No. To nie było takie ostre podwajanie, na pewno. Nie? I pojawiły się, wiesz, takie już widziałem zarzuty. O, czy Anthony Davis na pewno jest top 5 graczem ligi i tyle, no tam, wiesz.
Jak to dobrze, że mu się kończy kontrakt.
A wiesz, co jest najlepsze, tak kończąc dzisiejszą rozmowę, że 20 sierpnia, który był wczoraj, do tej daty my, kibice NBA, będziemy się wracać tylko z jednego powodu. Nie będziemy nawet się wracać, nikt nie będzie wspominał, że 20 sierpnia 2020 była loteria. Tylko z jednego powodu będziemy się wracać. Będziemy się wracać dlatego, że 20 sierpnia 2020 roku LeBron James rzucił 10 punktów, najmniej tak. W karierze, w historii, w playoffach.
Tak, to prawda.
I ja sobie od razu przypominam, czy on z Dallas nie rzucił 8 w jednym meczu?
Nie było.
Aha, no dobrze.
Nie, ja to powiem ci, że za każdym razem, jak od teraz mam taki, takiego schiza mam. Złapałem takie natręctwo, że jak sprawdzam box score'a Lakersów, to cały czas się boję, że on będzie miał poniżej 10 punktów. Każdego dnia boję się, że ta wielka seria się skończy.
No dzisiaj to, że rzucił 10 punktów, jest jakąś 88 historią tego dnia.
A ja myślałem, że to, że Sabrina Ionescu oglądała z Bryantami, oglądała filmy razem, albo że Pau Gasol był nauczyciel. Albo że można kupić w promocji koszulki Kobe'ego Bryanta.
A to chodziło ci o to, że Minnesota nikogo nie interesuje? Czy
to chyba nie, no, że nie ma takiej rzeczy, której Bryant by nie przykrył. Naprawdę.
Olaf. Nie, dobra, nie będę tego mówił. O Kobe. Dobrze. No dobrze, zostawmy tutaj nas z tym wszystkim.
Zostawmy wszystkich.
Przed nami weekend i słyszymy się. Aha, bo jeszcze są te niedzielne mecze, ale to wiadomo, że tak samo jest. O 19 Boston, Philadelphia, więc jest szansa, że o 19, że w niedzielę wieczorem zbierzemy się wszyscy, żeby w zasadzie rozwiązać Philadelphia 76ers.
Na pewno wstrząsnąć. Tam Van Gundy już był na trybunach.
Ale był? Nie.
Tych wirtualnych. Nie, no tak żartuję. No
dobrze, mój drogi.
Dobrze, na koniec taki żart lingwistyczny może być. Wiesz, jak jest po angielsku chuj cię obchodzi?
Nie.
Dick walks around you.
Trzymaj się. Cześć. Miłego weekendu. Cześć.